Audycja Gość Dnia, Barbara Tukarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Krzysztof Bieńkowski, senator Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, pani redaktor, i witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Panie senatorze, przybywa panu funkcji. Jest pan wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji do Spraw Kontaktów Grupy Polsko-Rwandyjskiej, a więc pracy pewnie w Senacie nie brakuje. Na czym pan się skupia w takiej bieżącej pracy senackiej?
No, jeśli chodzi o Senat, to faktycznie w Komisji Spraw Zagranicznych się zaangażowałem, także w Komisji Sportu, ale ta Komisja Spraw Zagranicznych jest taka bardziej, że tak powiem, pracowita, energiczna i wymaga więcej poświęcenia, a tym bardziej, że zostałem jej wiceprzewodniczącym. Na świecie dzieje się bardzo dużo. Wiemy, jak jest dużo konfliktów, różnych też negocjacji pomiędzy państwami. Mamy spotkania bilateralne w ramach komisji, chociażby ze stroną i parlamentarzystami ukraińskimi dotyczącymi tej sytuacji na Ukrainie, na froncie, kwestii pomocy Polski dla Ukrainy. Mamy rozmowy z Unią Europejską, z ambasadorami też, krajów, które przewodziły Unii Europejskiej lub będą przewodzić. I to mieliśmy z ambasadorem Belgii, Hiszpanii spotkania, także tych rozmów i prezentowania stanowiska Polski jest bardzo dużo. Oprócz tego są takie zaproszenia na wspólne właśnie jakieś święta, chociażby Narodowe Święto Kuwejtu, czy za chwilę Rwandy, no, gdzie też jestem zapraszany przez ambasadorów. I faktycznie oni Polskę darzą wielkim szacunkiem, a ja też staram się, żeby nasze interesy polskie były dobrze reprezentowane, żebyśmy mieli te kontakty, bo to może zaowocować i naszym bezpieczeństwem naszego kraju, dobrymi kontaktami też gospodarczymi i takimi również turystycznymi, bo ostatnio też z ambasadorem Japonii rozmawialiśmy o wzmożonym też ruchu turystycznym w obie strony, co ciekawe, czyli Polacy coraz częściej podróżują do Japonii.
No, lot uruchomił bezpośrednie loty, tak. To jest dobra wiadomość. No,
także naprawdę bardzo ciekawa
praca. A panie senatorze, ale zainteresowania gospodarką, kulturą Urwandy są takie naturalne u pana, czy to przypadek?
Tak, ja się wcześniej interesowałem, bo można było się zapisać też do grup parlamentarnych, międzyparlamentarnych. Jako posłowie i senatorowie możemy się zapisać do pracy dodatkowo w takich grupach. Tutaj sprawa Rwandy zawsze mnie interesowała, bo obserwowałem kiedyś ten konflikt Tutsi i Hutu i to, jak tragiczne były losy tego kraju i jak Rwanda zaczęła sobie z tym w końcu radzić. Tak? To jest niesamowite, że przy też pomocy międzynarodowej, ale też sami mieszkańcy zaczęli po prostu wybierać pokój i zgodę i to pojednanie. Niesamowity przypadek, który pokazuje, że można wyjść z takich tarapatów, z tej pętli nienawiści, postawić na pokój i spokój. Wtedy też pojawia się dobrobyt, jakaś szansa dla życia, dla mieszkańców, również tych młodych. Tam jest bardzo dużo młodych przecież dzieci. Moi rodzice nawet mają taką adopcję. Na odległość to jest taka adopcja.
Bardzo znana forma pomocy.
I też obserwowałem to chociażby i te kontakty moich rodziców z tą dziewczynką z Rwandy. Niesamowita nić. Dużo właśnie jest Polaków, którzy się interesują tym, co w Rwandzie się dzieje i kibicują temu państwu i tym mieszkańcom. To jest też kraj chrześcijański i faktycznie warto takie kontakty też podtrzymywać. No, jeżeli jest pokój w różnych częściach świata, to też się przekłada na nasz pokój, spokój i dobrobyt.
Szkoda, panie senatorze, że nie możemy tego powiedzieć o pokoju u naszego wschodniego sąsiada i o nienawiści ze strony Rosji.
No niestety. Dlatego też warto też podejrzeć u innych, jak przerwali to pętlę nienawiści, jak doszło do tego jakiegoś pojednania, próby złagodzenia konfliktu. To też jest przypadek, który warto analizować. No i na pewno warto tą współpracę podejmować, bo to jest nie tylko korzyść dla Rwandy, ale też korzyść dla Polski. My poprzez kontakty międzynarodowe możemy poszerzać nasze rynki zbytu dla firm, dla naszych towarów, a Polska staje się bardzo popularna. Zresztą nasi misjonarze i też różni świeccy, którzy przebywają w Rwandzie, robią bardzo dobrą pracę dla naszego kraju, bo Polska jest bardzo ceniona i w tamtym rejonie świata, ale i w Japonii, wszędzie, gdzie rozmawiam, to naprawdę mamy wysokie noty i warto to wykorzystywać.
Panie senatorze, skoro jest pan wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych, Senackiej Komisji, to chciałabym nawiązać do zbliżającego się dnia 2 maja, kiedy obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków mieszkających za granicą naszego państwa.
To nawiązujemy do tego, że my mamy takich ambasadorów. Mamy wielu Polaków za granicą. I to jest Dzień Łączności, ten 2 maja, właśnie z Polakami za granicą. Polacy bardzo kochają Polskę, a tym bardziej jeszcze widać, jak kochają, gdy są w oddali i tęsknią za naszą ojczyzną. To chyba od pokoleń tak było, że bardzo często za chlebem wyjeżdżali Polacy, ale później bardzo tęsknili. I wspaniałe nawet poematy pisali na ten temat, bądź muzykę nawiązującą właśnie korzeniami do polskości, do Mazowsza, jak Chopin, i do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskną mi panie. I to jest właśnie ta tęsknota za Polską, którą też trzeba pielęgnować, też trzeba się nad nią pochylić. Warto celebrować takie święto łączności Polonii z Polską, bo mamy wielu tych ambasadorów, którzy też nam bardzo dobrą robotę robią za granicą, bo mówią o Polsce właśnie w dobry sposób, przedstawiają tą polskość, promują Polskę, a to jest niesłychanie duża wartość, bo to też się przekłada, znowu nawiążę do gospodarki, choć nie wszystko się da przeliczyć na pieniądze, ale to jest naprawdę też opłacalnie gospodarczo dla nas. I zawsze patriotyzm nasz i kultywowanie tego patriotyzmu, miłości do ojczyzny, to też się wiąże z tym, że my chętniej sięgamy po polskie produkty. Inni chętniej do nas przyjeżdżają, bo widzą, jak Polska jest piękna, bo gdzieś ją reklamujemy, opowiadamy o niej. I to wszystko się przekłada na rozwój Polski.
Przez wiele dekad Polska była zasłonięta murem przed światem, a więc ta Polonia nie bardzo mogła się tutaj kontaktować, ale musimy podkreślić, że Polacy tworzyli też gospodarki poszczególnych państw Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, stara emigracja brazylijska. Jest taki program w jednej ze stacji telewizyjnych Polacy za granicą i okazuje się, że nie ma chyba zakątków na świecie, gdzie Polacy by nie mieszkali i nie działali, nie pracowali, nie rozwijali.
Fascynujące właśnie, że Polaków można spotkać na każdym kontynencie i to bardzo cieszy. Teraz coraz więcej jest takich właśnie więzi pomiędzy też Polakami. Pomagają sobie. Kiedyś tak może nie było. Może były też inne czasy, trudniejsze, ale faktycznie Polacy potrafią taką nić pomiędzy sobą, porozumienia zawrzeć. Też w internecie bardzo dużo jest i publikacji w sieciach społecznościowych, gdzie Polacy za granicą opowiadają bardzo często po polsku, w polskim języku. Już nie wspomnę o Brazylii, gdzie od pokoleń są wioski czy miejscowości, gdzie mieszkają Polacy.
Przypominające Polskę tak naprawdę.
Tak, i oni się po polsku porozumiewają.
No ja sama kontaktuję się właśnie z przedstawicielami
tej starej Polonii. I nie przyjeżdżając do Polski, a pięć pokoleń i piękna polszczyzna króluje na takiej wiosce. No coś niesamowitego.
Panie senatorze, także życzymy chyba razem, pożyczymy wszystkim nas słuchającym, bo teraz nie ma granic, jeśli chodzi o internet, pięknego świętowania kontaktu z krajem ojczystym, z Polską.
Tak jest, przyłączamy się do tego wszystkiego.
Panie senatorze, brał pan udział w Marszu Życia w Warszawie. Fala dyskusji przetacza się przez Polskę na temat życia, tak najkrócej można to określić. Co pan chciał podkreślić, biorąc udział w marszu?
No to był spontaniczny marsz zorganizowany, nie partyjnie, tylko właśnie przez ludzi, którzy usłyszeli, że w Sejmie są procedowane projekty, które mają pozwalać na zabijanie dzieci poczętych, nienarodzonych. I dyskusję tych, którzy się już narodzili, o tym, czy można decydować o życiu i śmierci tych, którzy jeszcze są w fazie takiej, że nie mogą zabrać głosu, czyli poczęte dzieci. Bardzo dużo osób było, ponad 50 tysięcy osób. Ta fala życia, można powiedzieć, przeszła przez Warszawę. U mnie też były trzy pokolenia, bo i moje dzieci były wraz z moją żoną i też dziadka zabraliśmy ze sobą, bo też chciał jechać, bo my jesteśmy przywiązani do tego nauczania ewangelicznego, że życie jest świętością daną przez Pana Boga i trzeba je chronić. Nie my jesteśmy panami życia. Nie możemy sobie organizować referendów albo głosować za tym, że tego można człowieka legalnie zabić albo za małą karę, albo że można go zabić, ale się nie pójdzie do więzienia za to. Takie dyskusje nie przystoją ludziom cywilizowanym, gdzie wiemy według nauki, że życie zaczyna się od poczęcia. Wszystkie badania naukowe to mówią. Mamy już tak technologię rozwiniętą, że widzimy to życie. To nie jest tak, że 100 lat temu nie było wiadomo, czy tam jest życie, czy nie. Teraz już wszystko wiemy. Dodatkowo chociażby na tym Marszu Życia podeszła kobieta w ciąży wraz z położną. Zrobiły tak zwane KTG tylko przez mikrofon, żeby było słychać bicie serca. Niosło się to bicie serca przez te tłumy. Niesamowite wrażenie. To dziecko przemówiło do wszystkich swoim biciem serca, bo inaczej nie może. Nie może krzyknąć, że nie zabijajcie nas.
A tutaj no dobrze, ale było. Do czego może ta cała dyskusja doprowadzić? Czy dojdzie do zmiany w polskim prawie? Czy też będzie to takie przeciąganie tej dyskusji?
Moim zdaniem nie dojdzie do tych zmian w prawie, mimo że niektórzy uważają, że to pójdzie im gładko. Dlatego, że Polacy są przywiązani do tych wartości życia jako takiej, do tych wartości rodzinnych i do tej wartości życia. Mamy to zapisane w Konstytucji i wszystkie trybunały, również poprzedni prezesowie trybunałów określali te zapisy konstytucyjne jako jednoznacznie, że tam nie ma żadnej innej możliwości interpretacji jak ochrona dzieci od chwili poczęcia. Mamy też zapisane przecież prawo dziedziczenia dla tych dzieci, które już się poczęły. Wystarczy moment poczęcia, a nie narodzin. Kwestia tego, czy dziecko jest wewnątrz ciała kobiety, czy już na zewnątrz, to jest kwestia drugorzędna. Choć ja wiem, że są państwa, które pozwalają na aborcję nawet do chwili narodzin, a nawet dzień po, co jest też kuriozum, ale no, to jest cywilizacja śmierci. My chcemy być cywilizacją życia, pokazujemy, że nawet te słabsze, schorowane osoby chronimy. Już nie mówiąc o tych małych, bezbronnych istotkach. Potrafimy stworzyć nawet instytucje, które pomagają takim dzieciom, więc naprawdę otoczmy bardziej opieką kobiety, żeby nie były samotne, zdane na siebie, że mężczyzna, jak to się mówi, zrobił swoje i odszedł i ona nie ma wsparcia i dlatego być może jest za tym, żeby aborcja była dozwolona, no bo ona sobie, bo ona jest przerażona, tak, tym, co się stanie. My bardziej położmy nacisk na to, żeby facet wziął odpowiedzialność za to, co robi, bo wiadomo, skąd się biorą dzieci, to nie jest znikąd. To nie z kapusty ani bocian nie przynosi, więc po prostu trzeba brać odpowiedzialność za swoje czyny. A bardzo często mężczyźni nie chcą brać tej odpowiedzialności, mówią, niech to kobiety decydują, niech same decydują. I te biedne kobiety wpędzają w taką ścieżkę, że jedynym rozwiązaniem to jest po prostu aborcja. A nie powinniśmy w ten sposób działać. Powinniśmy właśnie zadbać o najsłabszych i o kobiety, tak żeby miały taką dobrą ścieżkę przez życie, a nie pod górkę cały czas.
Panie senatorze, a czy w Polsce jest wystarczająca pomoc, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci? Jak pan sądzi?
Myślę, że nie. Zawsze kobiety miały bardzo ciężko. Myślę, że duża jest potrzebna edukacja, ale nie tylko seksualna. Skąd się biorą dzieci? Tak, że właśnie z seksu, bo widać, niektórzy o tym zapominają. Ale też edukacja dotycząca mężczyzn, również młodych mężczyzn, że powinni brać odpowiedzialność za to, co robią. Kobiety oczywiście też, ale kobieta w naturalny sposób bierze tą odpowiedzialność za to, co robi, bo dziecko poczęte jest w jej łonie. Natomiast mężczyzna ma takie poczucie, że może sobie zwiać, a tego nie powinno być. To nie jest tylko jej sprawa, to jest jego sprawa i dlatego nie powinno się i mężczyzn wyłączać z tej dyskusji o życiu, a wręcz przeciwnie, zachęcać ich do tego i do brania odpowiedzialności. Czyli ta edukacja wielopoziomowa powinna być prowadzona właśnie w kontekście odpowiedzialności za drugiego człowieka, za to, co robimy, za nasze kontakty i możliwość zranienia kogoś, czy nawet zabicia, no to jest cała ta podstawa cywilizacji i ludzkości, żeby o tym rozmawiać i na to zwracać uwagę, a nie iść jak przez życie bez żadnych uczuć i bez żadnego zastanawiania się nad tym, czy kogoś skrzywdzę, czy nie.
Wiemy już, że dodatki w postaci 500+, obecnie 800+, nie zwiększyły dzietności w Polsce. Co pana zdaniem, jako senatora, jeszcze powinno być rodzinom polskim zaproponowane, aby ta dzietność się zwiększyła? Bo wie pan, no, kraje europejskie do samozagłady troszeczkę się same no, doprowadzają.
Dzietność strasznie spada we wszystkich krajach, również w Polsce, bo to nie chodzi tylko o pieniądze, bo gdyby to była kwestia pieniędzy, to już byśmy sobie poradzili i każdy inny kraj.
Określili to specjaliści, tak, że to pieniądze jednak
bardziej
nie wpłynęły.
Chodzi o to, o docenienie kobiety, która decyduje się na macierzyństwo. Nie obrzydzanie macierzyństwa, jak to robi Gazeta Wyborcza. Dzisiaj znowu czytałem taki artykuł, tylko docenianie tego, że ta kobieta, rodząc i wychowując dziecko, dokonuje czegoś wspaniałego, pięknego. Jest to jej jakby ścieżka kariery, a w tej chwili jest to pokazywane jako nie ścieżka kariery, tylko a to kura domowa, a to jakieś tam inne pejoratywne określenia, które powodują, że kobietom nie chce się iść tą ścieżką, bo wiedzą, że nie będą za to pochwalone. Jak pójdzie na siłownię albo na aerobik, to jest chwalona przez wszystkie kobiety inne. Bo tak to jest w mediach też społecznościowych, promowane i tak dalej, i tak dalej. A jak urodzi dziecko i wychowuje, to jest ciężka, żmudna praca, nikt ją za to nie chwali. I tu powinna być zmiana taka mentalna, powinny być też kampanie PR-owe skierowane właśnie na macierzyństwo, na to, że to jest bardzo dobra droga, że te kobiety by się czuły docenione, czyli idą z młodzieżą swoją przez miasto i są doceniane, że idą z wózkiem, z małym dzieckiem też są doceniane, że to jest coś wspaniałego, tak? I to tak trzeba mentalnie, moim zdaniem PR-owo też do tego podejść.
A żłobki, przedszkola, dostęp zapytam inaczej, a powrót do pracy, możliwość powrotu do pracy, to myślę, że to są bardzo ważne czynniki.
Tak, to też jest ważny czynnik, choć moim zdaniem nie decyduje o tym, że jest więcej dzieci. Dlaczego? Bo znowu chwalimy kobiety, które wróciły do pracy, które pracują i ona jest doceniana za to, że pracuje. O, tak pięknie pracujesz. Natomiast nie jest doceniana za to, że ma dziecko. No, to jest błędne koło. Mamy więcej żłobków, więcej przedszkoli, więcej szkół, lepiej wyposażonych, a to nie zwiększa dzietności, niestety. Czyli to nie jest rozwiązanie tej dzietności. Owszem, jest to pomoc. Jest to pomoc dla kobiet i powinno się to robić. Natomiast moim zdaniem nie zwiększa to dzietności. I niestety spowoduje to też zmniejszenie liczby ludności, zmniejszenie naszego też potencjału gospodarczego, a w konsekwencji też ubóstwo. I dojdziemy do tego momentu. Niektóre państwa ratują się właśnie tym, że sprowadzają z zagranicy kolejnych mieszkańców, żeby stopa życiowa nie spadła i żeby miał kto utrzymać tych starszych obywateli. Ale warto by było, mówię, podkreślić rolę tego macierzyństwa.
A co pan sądzi właśnie o imigracji? Bo temat wraca oczywiście, temat relokacji. Tutaj pan wyraźnie podkreślił, że niektóre państwa sprowadzają, prawda, gości. Ale czy to tak naprawdę te osoby są chętne do pracy i do utrzymywania społeczeństwa?
No właśnie, bo jest tak w Unii Europejskiej to prowadzone, że najsilniejsze państwa decydują za nas. Teraz ten pakt migracyjny został przyjęty niestety również przez naszych, tylko że się nie cieszyli, jak to określają nasi rządzący. No, ale generalnie chodzi o to, że politykę migracyjną można prowadzić tylko na swoich zasadach, czyli ja uważam, że my możemy sprowadzać tutaj osoby, chociaż mówiliśmy o Rwandzie czy innych krajach, tylko na naszych zasadach, czyli chcemy osoby, które chcą pracować, a nie chcą przebywać albo brać socjal, wtedy jest bałagan, wtedy są napady, wtedy są, jak w Szwecji, różne rozruby, gangi powstają, bo ci ludzie nie pracują. A praca uszlachetnia nie tylko nas, ale wszystkich migrantów również. Przecież ci Polacy rozsiani na całym świecie to kiedyś wyjechali za chlebem, za pracą.
Ale jak mają Polacy to pracę, zawsze pracowali
tak,
chętnie.
Tak, tak. I o to chodzi, żeby pracować, czyli sprowadzać ludzi, którzy chcą pracować. I wtedy to nie jest niebezpieczne dla nas jako państwa i dla nas jako obywateli, dla Polek, które
czyli
chcą
co,
wieczorem
czeka
wyjść.
Europę duża dyskusja, poważna dyskusja?
Myślę, że te największe państwa chcą i tak przeforsować swoje, czyli tych migrantów, którzy do nich spływają na socjal, rozdysponować do innych państw i mieć chwilowo załatwiony problem, bo niestety w Europie nie myśli się długofalowo w kontekście 20 czy 50 lat, tylko 5 lat albo 2 lat. Szybko musimy coś zrobić, bo do nas spływają z Afryki ludzie, więc na tej zasadzie niestety to jest źle rozwiązywane i uważam, że nie ma żadnej spójnej takiej polityki migracyjnej korzystnej dla Polski.
Myślę, że to temat, który niejednokrotnie jeszcze będziemy podejmowali, ale panie senatorze, na koniec taką wisienkę przygotowałam, wybory samorządowe. No już jesteśmy po drugiej turze, już możemy tu oceniać, tak, prawda? Tak. Były dla pana jakieś szczególne zaskoczenia tutaj na północnym Mazowszu? Ja
gratuluję wszystkim, którzy w drugiej turze wywalczyli mandat do sprawowania władzy na 5 lat. Władza samorządowa jest niezwykle ważna dla nas wszystkich, bo dotyczy naszej codzienności. I tutaj no, w gminie Ciechanów pan Stefan Pawłowski, wielkie gratulacje, ale też w gminie i mieście Chorzeleum się zmieniło. Pan Eliasz Kostrzewa został burmistrzem wybrany, także być może dla niektórych niespodzianka, dla mnie było to do przewidzenia oczywiście, ale bardzo się cieszę z tych różnych wyborów czy zmiany. Wielkie gratulacje dla wszystkich samorządowców. Ja będę chciał też tych naszych samorządowców zintegrować ze sobą, bo nie ma takiego forum u nas jakiejś współpracy, spotkań pomiędzy samorządowcami, a ja wiem, jak byłem samorządowcem, że to jest bardzo potrzebne, żebyśmy się spotykali jako samorządowcy, czerpali ze własnych doświadczeń nawzajem, wymieniali się poglądami, sposobami rozwiązywania problemów i ja chętnie takie miejsce stworzę dla samorządowców z naszego okręgu, również tych wybranych właśnie świeżo w drugiej turze, żebyśmy mogli się spotykać, rozmawiać, dla dobra regionu wypracowywać różne rozwiązania.
No dobrze, jeśli chodzi o wójtów, burmistrzów, są to wybory bezpośrednie i już wiemy, na czym stoją włodarze. No ale co z powiatami? Powiat Przasnyski, pana rodzimy, powiat ciechanowski. Jak się potoczą sprawy?
No niezwykle bliskie mi powiaty. Ciechanowski, Przasnyski, no Mławski również, gdzie tak naprawdę do 7 maja musimy poczekać na wszystko, bo wtedy do 7 maja mają się odbyć te pierwsze sesje, gdzie będzie wybór i prezydium rady, ale wybór starosty i zarządu całego, więc tutaj niezwykle ciekawe sesje się zapowiadają na początku maja. Rozmowy koalicyjne trwają wszędzie i z tego co wiem, nie tak źle idą, jeśli zostaną skutecznie dowiezione, że tak powiem, do tej pierwszej sesji, to myślę, że dobre zarządy powstaną w tych powiatach tutaj okolicznych. No i warto też, żeby też współpracowały te zarządy, ci starostowie nowi, właśnie z gminami też, bo to też jest bardzo ważna współpraca. Można wiele zdziałać, jeżeli się razem coś wykonuje.
Panie senatorze, ale jak to jest, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało w Sejmiku Mazowieckim, a zapowiada się, że jednak rządzić nie będzie?
No bo za mało mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. 21 mandatów, Koalicja Obywatelska 20. Więc nieznacznie tylko wygrało nad Koalicją Obywatelską. W Warszawie zdecydowana większość wyborców wybrała Koalicję Obywatelską, a to daje mnóstwo mandatów w skali Mazowsza. My mamy to nieszczęście, moim zdaniem, że jesteśmy w jednym województwie z Warszawą i te wszystkie decyzje w tej chwili będą głównie korzystne dla Warszawy, tak, bo oni mają najwięcej radnych. Zresztą jeden radny sejmikowy został zabrany z naszego okręgu i przesunięty na ten okręg podwarszawski. Obawiam się tego, czy nasi wyborcy, nasze tereny, te mniejsze, że tak powiem, miejscowości w porównaniu do Warszawy i tych okolicznych dużych miast, czy będą wystarczająco docenione również finansowo, bo to o to chodzi w samorządzie. Gdzie idą pieniądze, na jakie inwestycje? Mam nadzieję, że to nie zostanie zaprzepaszczone i że do tych mniejszych miejscowości i średnich też będą kierowane inwestycje, ale przy takiej liczbie radnych z Warszawy to się tego obawiam.
A zaskoczyła pana sytuacja w Pułtusku?
No, Pułtusk nie jest moim okręgiem jakby wyborczym.
Ale
natomiast faktycznie zaskoczyła mnie sytuacja, że jest takie duże poparcie społeczeństwa dla byłego pana burmistrza, teraz nowego, nowo wybranego. Jest to ciekawa ścieżka do analiz również politologicznych, bo tam różne działania też prokuratury, nie wiem, czy się nie przyłożyły na to, że właśnie zadziałał mechanizm odwrotny, obrony i tutaj pan burmistrz za to jeszcze premię dostał.
No, ale działania prokuratury za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, to troszkę tak na przekór tutaj
a teraz
zagłosowali
nie?
Mieszkańcy?
Myślę, że czasami w mieszkańcach budzi się taki gen obrony tego, kto jest uciskany rzekomo i być może tu zadziałało. No, na pewno prokuraturze nie służyło to, że pan burmistrz długo był w areszcie. To jest bardzo niefortunne. Tak się nie powinno w państwie prawa robić, że taki długi areszt jest i tyle się czasu zbiera i nie stawia zarzutów, żeby ktoś mógł się obronić. To nie jest dobra sytuacja. I tutaj ja krytycznie podchodzę do takiego postępowania. I być może nie tylko ja, tylko wielu mieszkańców tak podeszło i dlatego czy tam winien, czy nie winien, nie zastanawiali się, tylko na zasadzie obrony zagłosowali.
Panie senatorze, przed nami kolejne wybory. No i dużo tych wyborów, prawda, od jesieni.
A no faktycznie, wybory za chwilę wyborami. Już się zaczynają wybory do Europarlamentu.
Dokładnie.
Zbieraliśmy
Myślę,
podpisy.
Że wszyscy czekali do tej daty 21 kwietnia i teraz lawina już kampanii się ruszy do Parlamentu Europejskiego. Jakie nadzieje pan wiąże z tymi wyborami?
No tu będziemy decydowali o tym kształcie Europy, o którym też przed chwilą rozmawialiśmy z panią redaktor, czyli o tym pakcie migracyjnym, o tych sprawach związanych z ekologią, o tym, czy będzie można węgla używać, czy samochodów spalinowych. To wszystko kształtuje się też w Parlamencie Europejskim i warto, żebyśmy zastanowili się nad tymi sprawami, czy iść tak głęboko, jak nam proponują obecnie elity brukselskie, bo ja bym się tego obawiał. I dlatego są ważne te wybory, czy iść z zamkniętymi oczami w tamtym kierunku, czy jednak zastanowić się nad tym, że świat nie wygląda tak, jak przez te tęczowe okulary niektórych. Więc można patrzeć na świat realnie, ja jestem zwolennikiem tego, a można w ogóle się nie zastanawiać nad tym, tylko hura, ekstra i Europa jest najważniejsza. Jest ważna, jest ekologia jest również ważna, ale najważniejsze jest życie ludzi, to żebyśmy się rozwijali, żebyśmy nie popadli w jakieś, można powiedzieć, niewolnictwo XXI wieku, gdzie będziemy uzależnieni cały czas od tego, żeby nie jeździć samochodem, żeby dom cały czas remontować w nieskończoność, wydając swoje pieniądze, nie mając na inne potrzeby, bo to do tego może doprowadzić. Stąd Prawo i Sprawiedliwość będzie silną reprezentację wystawiać naszych przedstawicieli na Mazowszu, żebyśmy tutaj w naszym regionie też mogli zdobyć jak najwięcej głosów. Są propozycje kierowane do wszystkich tutaj naszych parlamentarzystów, żeby startowali, żeby jak najwięcej tych znaczących osób się zaangażowało w kampanię, choć dopiero co się skończyły jedne wybory, niedawno też były parlamentarne, więc na pewno startując nikt nie będzie liczył na to, że zdobędzie mandat. Bardziej będzie liczył na to, że przekona wyborców do pewnej wizji Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i w którą stronę to powinno zmierzać. Bardziej chodzi o to w tych wyborach.
Myśli pan, że zmieni się w ogóle Unia Europejska po tych wyborach? Bo wiemy, że przecież środowiska prawicowe wygrywały w ostatnich wyborach w poszczególnych państwach. Włochy, Hiszpania, a więc czy w ogóle zmiany w prawą stronę pójdą w Unii?
Zdecydowanie wydaje mi się, że tak, bo prawica zyskuje nie tylko w tych państwach, w wielu państwach Unii Europejskiej. No i teraz, czy to wystarczy i czy wystarczy tej mobilizacji elektoratu, żeby to zmienić? No od wielu lat w tych państwach wygrywała lewica. Zmieniła też edukację, szkoły po to, żeby młode pokolenia głosowały dalej na lewicę i na takie poglądy, jakie oni reprezentują. Wpływano też na państwa, żeby blokując pewne przelewy chociażby, żeby się zmieniły rządy. No to jest polityka, czysta polityka realizowana również.
Na pewno czysta?
No
czy
właśnie,
brutalna?
Czysta w sensie takim, że to jest, niech nikt nie mówi, że to jest jakieś tam, to jest zarządzanie czy inne słowa. To jest polityka i ta polityka była uprawiana brutalnie przez chociażby Komisję Europejską czy europosłów lewicy. Wszyscy grali na to, żeby dalej lewica rządziła. Mam nadzieję, że obywatele się obudzą, widzą, że w którym kierunku to zmierza, że nie jest to korzystne dla nas samych, dla naszych rodzin, dla naszej gospodarki, dla naszej przyszłości po prostu. I że prawica to wygra.
Panie senatorze, jak zamierza pan spędzić długi weekend? Czy będą to uroczystości patriotyczne, w których chętnie bierzemy udział?
Na pewno będę w uroczystościach patriotycznych brał udział również z rodziną. Będziemy świętować, będziemy spotykać się też w gronie rodzinnym, bo to jest taki czas też na majówki, gdzie się można spotkać przy grillu. Jeśli pogoda
dopisze. Jeśli pogoda, to jest warunek.
I oczywiście tak zamierzam ten czas spędzić, czyli trochę pracując, trochę świętując, a trochę spędzając z rodziną. Czego też Państwu życzę, no, żeby ta majówka była dla Państwa radosna, wesoła i rodzinna.
Bardzo dziękuję, panie senatorze, za to spotkanie, za odwiedzenie naszego studia. Pan senator...
Ja również dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Pan senator Krzysztof Bieńkowski, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, wiceprzewodniczący Parlamentarnej Grupy Polsko-Rwandyjskiej, no i przede wszystkim senator Rzeczpospolitej Polskiej.
Z tego okręgu.
Z tego okręgu, z okręgu ciechanowskiego, był dzisiaj moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję serdecznie.
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.